przede wszystkim jest to miał jeden teatr.
Jolanta Szczygieł-Rogowska, historyk.
Teatr Palas, położony tuż przy Ritzu, trochę tak z tyłu, schowany, z maletnim ogródkiem, czasami w którym toczyły się rozmowy na temat spektaklu. Nie wszystkie kończyły się pokojowo, jak wiemy. Ale to było miejsce szczególne, ponieważ tam grały zespoły rosyjskie, które uciekały z Rosji ogarniętej rewolucją, teatry żydowskie. Pojawiła się Ida Kamińska, młodziutka. Później myśmy bardzo współpracowali z Teatrem Grodzieńskim, później Reduta, Osterwy, Adwentowicz. Te nazwiska no dzisiaj wielu młodym ludziom nic nie mówią, ale przedtem to była śmietanka, to była elita teatralna, która tutaj na scenie się białostockiej pojawiła. Oczywiście były salony artystyczne, gdzie odbywały się wystawy, spotkania. Panie wojewodziny starały się pełnić też taką rolę mecenasek kultury. Szczególnie pani Zyndramowa-Kościołkowska, salony jesienne, gdzie starano się, w Pałacu Branickich oczywiście, gdzie starano się pokazywać artystów pochodzących z Białegostoku. Takie życie trochę na wyższym poziomie. Mieliśmy czytelnię miejską, bibliotekę miejską, natomiast życie miasta toczyło się, trzeba pamiętać, że to lata 20, bardzo krótki okres, tuż po I wojnie światowej, która była szokiem, więc wszyscy się chcieli bawić, bo życie jest krótkie, dzisiaj jest, jutro nas nie ma, więc tańczono, bardzo dużo tańczono, były specjalne szkoły tańca, dziewczęta podglądały gwiazdy kina, też kawiarnie skupiające pewne środowiska. Lux na Sienkiewicza, to jest gdzieś okolice dzisiejszego Grodna. Tam zbierała się inteligencja białostocka. Nawet odwiedził ją Bodo z Bogną, swoją partnerką. No i ktoś wybił szybę, nie wiem, czy ze złości, bo się nie dostał, czy się aktor nie podobał. Było działające tutaj Towarzystwo Przyjaciół Literatury Sztuki, ale tam przyjeżdżali słynni poeci, między innymi goszczono tu Wańkowicza, Tuwima. Dziwiono się, że jak przyjechał piękny Wierzyński, no to wszystkie gimnazjalistki siedziały wpatrzone w niego. To były wtedy gwiazdy. Taki Wierzyński, piękny poeta, był idolem tych nastoletnich dziewczyn, które przyszły posłuchać, ale przede wszystkim popatrzeć na swego ukochanego poetę, którego wiersze znały na pamięć. No i oczywiście kino. Filmy były lepsze, gorsze. Ja mam wielki sentyment do kina polskiego, bo dla mnie jest to kino takie bardzo sentymentalne. No i te gwiazdy kina, które się pojawiały. Życie kawiarniane było bardzo ważne. Trzeba pójść do kawiarni, posłuchać miejscowych ploteczek, wypić kawę, pożartować. Lux był bardziej dla inteligencji. U Meca na Sienkiewicze siedzieli fabrykanci bez fabryk i kupcy bez składów, którzy siedzieli i wymyślali tam różne dowcipy, co się działo za oknem. Później te dowcipy krążyły po mieście niejednokrotnie, obrażając niektórych znamienitych mieszkańców.
Kultura nie była zarezerwowana tylko dla inteligencji.
Nie. No oczywiście ceny do teatru powodowały, że nie wszystkich na to, bo trzeba pamiętać, że to są trudne czasy, że nie wszyscy są bogaci, nie wszystkich stać, ale to wymaga coraz większych badań nad kulturą, bo zawsze historycy zajmowali się albo gospodarką, albo strajkami, a życie codzienne miasta gdzieś tam tak się przewijało przez stronnicę książek, któremu niewiele miejsca się w tych opracowaniach poświęcało.
Ważne środowisko Białegostoku w tym czasie lat 20. i 30. no to wojskowi.
Wojskowi stanowili swoisty koloryt.
Anna Gniewkowska, pisarka.
Łani, łani, wiadomo, za mundurem panny sznurem. Było widać tych pięknych oficerów w kawiarniach, w restauracjach, poza tym w kasynach, koszarach odbywały się liczne bale, po prostu bal za balem. Bale były z okazji i dobre czynności i tego, że jesień nadchodzi, a wiosną, bo serce kwitnie. Życie Ułana było ciężkie i tak wyglądał dzień. Ciężka służba, a potem koń, który bożyszczem był dla Ułana. I dopiero mógł coś sam zjeść i dopiero mógł zacząć jakiekolwiek życie towarzyskie. W związku z tym, że skoro miał tak mało czasu, więc starał się ten wolny czas wykorzystać do maksimum. Więc albo w kasynie się bawiono, gdzie i fortepian, i biblioteka, lub też jeżeli spotkało się dobre grono, to szło się na tak zwane miasto. I tam zaczynało się bawić do rana. A potem trzeba było stawić się na służbę, więc były specjalne napoje, które oni przyrządzali, takie stawiające na nogi. No i tak się toczyło to życie barwnie i kolorowo. Myśmy spoglądali na tą Warszawkę tak zazdrosnym okiem, ale u nas było tak samo. Ten pęd do szału takiego, do bawienia się był taki sam, bo ludzie wszędzie są właściwie podobni.
Białystok ma się czym pochwalić.
Wojciech Wojciech Bokłago, dyrektor Domu Kultury Śródmieście.
Jest to bardzo bajkowy, malowniczy i bardzo inspirujący okres. Osobiście też lubię okres międzywojenny, nie tylko w sferze kultury, ale w ogóle całej historii Rzeczpospolitej. Kino było takim oknem na świat. Mieszkańcy Białegostoku chcieli szczególnie poznać, jak żyją i wyglądają gwiazdy polskiego kina.
Chciały się też tak ubierać, jak znane aktorki?
Absolutnie tak. No, taką wyrocznią i ikoną mody była Polly Negri, Nora Ney, która w 1936 roku została królową kina polskiego i królową stylu. Zresztą białostoczanki nie tylko się wzorowały na gwiazdach kina, ale też i na znakomitościach, które tutaj narzucały ton. To były panie z tak zwanych wyższych sfer, zamożne fabrykantki, arystokratki, urzędniczki czy żony urzędników. Białystok przede wszystkim był takim miastem, które szargało spojrzenie z różnych stron. Wpływy nie tylko Petersburga dawnego i Moskwy, ale też Berlina i Paryża. To wszystko tutaj buzowało, miało taki wyjątkowy charakter. To tutaj właśnie, w Białymstoku, stworzono taki specyficzny klimat, który później odbijał się szerokim echem na świecie, bo tu artyści pochodzenia żydowskiego stali się później artystami formatu światowego. To tutaj mieszkańcy starali się naśladować te wielkie miasta europejskie poprzez paradowanie na deptakach, nakładanie najlepszych, najelegantszych ubiorów.
Czy to, że białostoczanie lubili się też fotografować w plenerach, to też było takie zachłyśnięcie światem?
Absolutnie, to był taki wyraz wielkomiejskości i trochę próby stworzenia nowego świata z Warszawy czy Champs-Élysées z Paryża właśnie w Białymstoku. I takim w moim mniemaniu deptakiem w okresie międzywojennym to był ten ciąg od ulicy Kilińskiego poprzez Lipową i myślę, że bardziej ulica Sienkiewicza była taką ulicą reprezentacyjną w okresie międzywojennym. Ten świat czarodziejski trochę w dużej mierze zniknął po II wojnie światowej i mamy taki niedosyt wiedzy na ten temat i każdy z nas podejrzewa, ma inne wyobrażenie i buduje ten obraz we własnych myślach, tak jak sobie to wyobraża. Dlatego się cieszę bardzo, że takie wieczory i spotkania się odbywają, bo one klarują nam ten obraz i starają się tą przeszłość i historię nam przybliżyć.